Będą to utwory nie tylko te, które zostały nazwane już przez czas szlagierami, ale także takie, które zostają gdzieś wydobyte z zapomnienia, takie, które czasami nawet nie ukazały się ani razu na płycie. Utwory takie, które można odsłuchać tylko na taśmach filmowych z lat 30. i to często tych, które są zdekompletowane.
Dwudziestolecie, to jest twój konik, to jest twoja wielka, wielka pasja.
To jest moja największa miłość. Dlaczego? Po pierwsze, ja bardzo dobrze się czuję, będąc niemodnym. A po drugie, z tym się wiąże piękna historia. Bo w moim życiu ta miłość do muzyki lat 20. i 30. zaczęła się, uwaga, w 1938 roku. Nie żebym ja te czasy pamiętał, ale opowieść w mojej rodzinie była bardzo żywa. Otóż moi prapradziadkowie, jeszcze prapradziadkowie, przed II wojną światową mieli we wsi jedyny gramofon. Kiedy przychodziło lato, wystawiali ten gramofon w oknie od strony ogrodu i ludzie schodzili się do tego ogrodu i, cytuję, strącając płatki róż, tańczyli. Wśród tych utworów, które były z takim rozrzewnieniem wspominane, było tango Chryzantemy złociste, które powstało w 1938 roku właśnie. Dlatego na ten czas datuję tę historię. Te płyty, które były odtwarzane na tym prapradziadkowym gramofonie, one szczęśliwie przetrwały wojnę, częściowo są w moim posiadaniu. Wśród nich jest to rzeczone tango Chryzantemy złociste. Kiedy ja tych chryzantem posłuchałem po raz pierwszy, ja wiedziałem, że to może jest i pierwszy, ale nie ostatni bukiet kwiatów sprzed 100 lat.
Ile się tych płyt zachowało?
Kilkanaście. Dokładnej liczby teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale są to płyty polskie, właśnie przedwojenne, również pierwsze nagrania powojenne polskie i nagrania zagraniczne, między innymi, to jest bardzo ciekawe, anglojęzyczny Jan Kiepura.
Skąd oni te płyty w tych czasach zdobywali w takim razie?
Płyty do nabycia były między innymi w kinach, ponieważ muzyka tamtego okresu, gdy nie powstawała bez powodu od tak, bo jakiś płodny kompozytor stworzył muzykę, a równie płodny literat podjął temat, te piosenki przede wszystkim, tak myślę w 90%, powstawały na potrzeby filmografii, na potrzeby filmów. I kiedy kończył się seans filmowy, ludzie zapatrzeni w Eugeniusza Bodo wychodzili z seansu, to mogli się zaopatrzyć w takie płyty w kasie kinowej i zabrać ze sobą jako suwenir. Oczywiście w tamtych czasach gramofon, to wydawać by się mogło, że to była taka powszedniość i to mieli wszyscy, ale to był bardzo drogi sprzęt. Ja podam taki przykład, może jaskrawy, i zza wschodniej granicy, kilka lat wcześniej, powiedzmy lata 20, początek lat 20, w sowieckiej Rosji gramofon kosztował tyle co koń, 40 rubli.
A gramofon właśnie pradziadków się zachował?
Niestety nie i nad tym bardzo ubolewam. Ale jest w moim domu gramofon nie związany ani z moją rodziną, ani z nikim bliskim, po prostu nabyty drogą kupna za bardzo ciężkie pieniądze, ale całe szczęście dało się negocjować.
Czyli rozumiem, że tych płyty słuchasz nie na tradycyjnym adapterze, tylko właśnie na gramofonie.
Na gramofonie. Na gramofonie takim z tubą. To jest jeden rodzaj gramofonów, które wtedy były powszechne. Drugi to był gramofon tak zwany piknikowy, czyli zamykana walizka, którą można było zabrać ze sobą docelowo na ten piknik. Stąd ta potoczna nazwa piknikowy gramofon. I te dwa rodzaje nakręcanych korbą gramofonów z wymienną igłą. Co ciekawe, na opakowaniach tych igieł, to były takie metalowe pudełeczka, często znajdowała się adnotacja z bardzo wyraźnym, acz uprzejmym uprzedzeniem, że jedna igła to jedno odsłuchanie płyty, a nie kilka.
A jak jest w przypadku twojego gramofonu?
Żeby nie eksploatować go nazbyt i nie eksploatować igieł, to rzeczywiście, gdy pewnego wieczoru mam ochotę przenieść się zupełnie w tamten świat, to wykorzystuję jedną igłę na jeden utwór, ale poza tym używam też takiego nowoczesnego gramofonu, który ma specjalną wkładkę, nakładkę na 78 obrotów, czyli do płyt szelakowych, ponieważ to były wtedy płyty robione z szelaku, jedna piosenka na jedną stronę krążka.
I zapraszasz sąsiadów? Jak twoi
niech przyjdą
pradziadkowie?
Potańczyć w moim ogrodzie, niech strącą płatki, ja pograbię.
Niejako kontynuujesz tradycję pradziadków, dlatego że oni zapraszali swoich sąsiadów na takie potańcówki i koncerty, dzielili się tą swoją pasją do muzyki, do kina, no i ty robisz w zasadzie teraz podobnie, organizując właśnie chociażby w domu Heleny Grosówny koncerty, czy w Torunianka Cafe, a teraz założyłeś swój własny zespół.
Myślę, że każdy człowiek, jeżeli poczuwa to, skąd wzięło się coś w jego życiu i jaka jest tego geneza, to ma swego rodzaju dług wdzięczności. Ja mam wielki dług wdzięczności wobec swoich przodków i pradziadków za to, że mieli ten gramofon i pradziadków za to, że ukształtowali we mnie takie, a nie inne podejście do historii i do moich dziadków, którzy ukształtowali moją osobowość. Więc jeżeli to, co ja otrzymałem od nich w takim darze genetycznym, to może dzisiaj pociągać innych i przynosić jakieś dobro, i wypełniać ten świat kultury, kreować go, tej muzyki, tego piękna, że może to być powrót do przyszłości. To jest to największa radość, jaką tylko można przeżywać.
Gdzie nastąpi inauguracja Maestro Orkiestry?
Tak jest. Spotkamy się w Świedziebni o godzinie 18, 9 maja, w sobotę. Świedziebnia 10, siedziba Fundacji Wytchnienie. Fundacja Wytchnienie, miejsce inicjatyw twórczych, jest organizatorem tego koncertu.
Jaki repertuar zabrzmi podczas tego muzycznego spotkania? Jakie szlagiery, piosenki wybraliście i zaprezentujecie publiczności?
Ponieważ to wszystko się zaczyna, to zabraknąć nie może właśnie tego, czyli bo to się zwykle tak zaczyna. Będą piosenki, których dawno nikt nie słyszał już na żywo. Między innymi piosenka pod tytułem Strach z wspaniałego polskiego dramatu z 1938 roku. Pod tytułem Strachy, do którego muzykę napisał Andrzej Panufnik. To jedna z bardzo nielicznych piosenek jego autorstwa w tamtym repertuarze, wykonywana przez Eugeniusza Bodo. A co do reszty piosenek, to ja wszystkiego przecież zdradzić nie mogę.